Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Przede wszystkim chciałem podziękować za Państwa reakcję na moją zapowiedź wyemitowania odcinka specjalnego z okazji rocznicy istnienia wideoblogu, która przypada 21 kwietnia. Wtedy w zeszłym roku po raz pierwszy pokazałem Państwu odcinek, który potem zmienił się w serię, której częścią jest również ten odcinek. Przekazaliście mi Państwo dużo ciekawych pomysłów. Przypominam, że nie chodzi tutaj o klasyczną sesję pytań i odpowiedzi, ale dużo pomysłów spośród tych, które Państwo mi tam przekazali, na pewno wykorzystam. One zresztą powtarzają się często i to były sprawy, o których już dawno chciałem Państwu opowiedzieć. Oczywiście niezwiązane z bieżącą polityką, dotyczące raczej moich zainteresowań czy sposobu spędzania wolnego czasu. No ale ten specjalny odcinek to jeszcze za kilkanaście dni, a tymczasem dziękuję również wszystkim z Państwa, którzy subskrybują kanał, wszystkim, którzy wspierają jego działalność finansowo i stali się mecenasami kanału. A dzisiaj zajmiemy się, ale właśnie na pierwszym miejscu, nie zajmiemy się znowu epidemią, bo ja prawdę mówiąc mam już tego trochę dosyć i wydaje mi się, że poczucie przesytu, gdyby zrobić taki sondaż wśród obywateli, jak odbierają kolejne wiadomości dotyczące epidemii, następnych wariantów wirusa, szczepień i tak dalej, to prawdopodobnie okazałoby się, że bardzo wielu Polaków ma z tym właśnie taki problem jak ja. Przy czym oni mają to szczęście, że nie muszą się tym zajmować zawodowo, a ja no niestety muszę, więc ja muszę to śledzić. Natomiast chciałem Państwu opowiedzieć trochę o kontrowersjach, które wywołał Spis Powszechny 2021 roku. I tu od razu odsyłam po pierwsze do tekstu, który na ten temat napisałem na blogu Warsaw Enterprise Institute, link w opisie filmu jak zwykle, i po drugie do tekstu, który ukaże się dopiero w najbliższym numerze tygodnika Do Rzeczy poniedziałkowym, który też będzie mówił o spisie powszechnym. Tam zająłem się tym pod trochę innym kątem, dodałem pewne aspekty sprawy. I otóż, jak zwykle, zacząć muszę od pewnego rodzaju zastrzeżeń. Zastrzeżeń, żebyście Państwo nie podchodzili do samej idei spisu powszechnego jak do elementu jakiegoś wielkiego państwowego spisku, ponieważ spisy powszechne są znane od starożytności. Wystarczy spojrzeć w Ewangelię według świętego Łukasza, w której drugim rozdziale jest mowa o tym, że taki spis został w Syrii, no tym samym w Judei, w Palestynie, zarządzony wkrótce przed tym, jak narodził się Jezus. I czytamy u świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. To podobno jest kwestia do dyskusji, czy tutaj święty Łukasz dokładnie zapisał. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. No i tak właśnie się stało, że Pan Jezus narodził się w związku ze spisem powszechnym w Betlejem. Gdyby nie spis powszechny zarządzony przez Cezara Augusta, to by prawdopodobnie Jezus urodził się był gdzie indziej. Jak więc widzimy, rzeczywiście spisy powszechne mogą mieć ogromny wpływ na historię ludzkości. Ale mówiąc serio, tak, spisy powszechne są potrzebne nawet w państwie, które bardzo ogranicza swoją rolę, no bo jednak jakąś politykę publiczną każde państwo prowadzi i pewna wiedza o obywatelach oczywiście jest potrzebna każdej administracji. Pytanie brzmi, jak się tę wiedzę zbiera, w jakich warunkach, w jakim kontekście, no i jaką wiedzę się zbiera, o jakich rzeczach obywatele mają swój rząd, swoją administrację w ramach spisu powszechnego informować. W III RP mieliśmy do tej pory trzy spisy, ten jest czwarty, to były lata 1995, 2002, 2011. No i teraz. A zatem mamy już za sobą trzy spisy powszechne, ale właśnie czy powszechne? Bo nie było dotąd w trzeciej RP spisu, w którym każdy byłby zobowiązany do spisania się w takim samym zakresie. I to do samospisania się. Czyli nie do oczekiwania, aż państwo do niego ewentualnie dotrze i dostarczy mu ankietę, ale tutaj każdy ma obowiązek w podstawowej formie, którą jest samospis elektroniczny, usiąść przed komputerem i się samospisać. No to już oczywiście rodzi pytanie, co z ludźmi, którzy nie mają takiej świadomości, że jakiś spis powszechny trwa. No do nich podobno mają dzwonić ankieterzy telefonicznie, ewentualnie przychodzić, kiedy już będą mogli przychodzić, bo na razie nie mogą, natomiast ankieterzy telefonicznie, jeśli dobrze pamiętam, mają zacząć działalność od 4 maja. Ale przede wszystkim trzeba wskazać, że sceptycyzm wobec spisu powszechnego wynika, no, po pierwsze właśnie z tej podstawowej zmiany, że nagle to dotyczy każdego, a w 2011 roku nawet tak nie było, zaraz o tym powiem. A po drugie, no jednak zmienił się kontekst. Ja w swoich tekstach wskazuję między innymi na kwestię RODO. Oczywiście GUS się zastrzega i piszą to na swojej stronie, że RODO w sprawach dotyczących statystyki publicznej ma ograniczone działanie. No po pierwsze, okej, ograniczone, ale mimo wszystko w jakimś zakresie obowiązuje. I po drugie, RODO stworzyło sytuację pewnego paradoksu. To znaczy, z jednej strony w ramach tej dyrektywy instytucje, nie tylko publiczne, posuwają się do kompletnej paranoi. Ja już pomijam to, że wszyscy mamy o jeden papierek więcej do wypełniania, bo musimy te cholerne klauzule RODO podpisywać przy każdej najgłupszej nawet umowie. No ale ten przykład, który ja podawałem w swoich tekstach, rzeczywiście jest porażający, czyli jak wchodzimy do przedszkola, no nie każdego, bo niektóre się tej paranoi nie poddały. Ale czasem jest tak, że na ścianie wiszą prace dzieci podpisane Marysia W., Kubuś J., tak jakby chodziło o przestępców, no bo to jest ta paranoja RODO, żeby nie pokazywać publicznie nazwiska danego dziecka. No więc z jednej strony mamy tę kompletną paranoję RODO, a z drugiej nagle zgłasza się do nas instytucja państwowa, która mówi, a tam proszę tu napisać, ile metrów ma mieszkanie, z kim pan mieszka, podać PESEL tego, z kim pan mieszka i w ogóle podzielić się z nami prawie wszystkimi informacjami na swój temat. No, wywołuje to jednak mocny dysonans. Ludzie nabrali świadomości, jeżeli chodzi o zachowanie prywatności. Jest duża grupa ludzi, ja również do niej należę, która uważa, że państwo, ale także firmy prywatne wiedzą o nas generalnie zbyt dużo, które są zaniepokojone sytuacją, w której możliwości inwigilacyjne służb nie są praktycznie kontrolowane. O tym już wspominałem nie tak dawno w wideoblogu, pisałem również na portalu Onet, pisałem także w Do Rzeczy, tu przypominam kampanię Panoptykonu Podsłuch jak się patrzy i przypominam, że mogą Państwo na stronie tej kampanii nadal podpisywać petycje w sprawie zmiany odpowiednich ustaw dotyczących inwigilacji obywateli, to na marginesie, ale link załączam w opisie. Otóż wszystko to powoduje, że ta, powiedziałbym, dezynwoltura GUS-u, który w ogóle się wydaje tym zmieniającym się kontekstem nie przejmować, no, zaczyna robić trochę dziwne wrażenie. Podam tutaj przykład bardzo istotny takiej luki informacyjnej, jeżeli chodzi o spis powszechny, do której GUS się w ogóle nie odniósł. Otóż GUS pisze na swoich stronach, dane są bezpieczne, bo obowiązuje ustawowa tajemnica statystyczna, do danych będą miały dostęp tylko uprawnione osoby, no a poza tym dane są anonimizowane. No, bardzo fajnie, tylko że samo stwierdzenie tego i napisanie tego na swojej stronie, a dokładnie na stronie spisu powszechnego, w dzisiejszych czasach nie załatwia sprawy. W dzisiejszych czasach, tak jak to było chociażby z aplikacją Stop COVID Protego Safe, jeżeli jakaś instytucja chce pokazać, że stwarza jakiś produkt informatyczny albo prowadzi przedsięwzięcie, które jest informatycznie bezpieczne, które jest bezpieczne, jeżeli chodzi o ochronę naszych danych, to powinna podzielić się z opinią publiczną informacjami technologicznymi o zabezpieczeniach. wtedy, oczywiście nie każdy z nas to zrozumie, a nawet niewielu z nas to zrozumie, ale wtedy mamy od tego ludzi takich jak z serwisów niebezpiecznik.pl czy zaufana trzecia strona, żeby zabrali się za taką informację, żeby ją przeanalizowali i napisali w swoich analizach, tak, to jest bezpieczne, albo nie, to nie jest bezpieczne, budzi zastrzeżenia. I oczywiście powinno to zostać zrobione nie już jak spis się rozpocznie, tylko odpowiednio wcześniej. A tymczasem GUS uważa, że wystarczy, że tam sobie coś napiszą na tej stronie i my mamy im wierzyć na słowo. No nie, panie i panowie z GUS-u, ja przynajmniej na słowo nie wierzę. Są też pewne kryjące się w tej sytuacji paradoksy. Na przykład, jak wiadomo, kary mogą zostać wymierzone zarówno za niespisanie się, czy może raczej odmowę uczestniczenia w spisie, bo nie za samo niespisanie się. Jeżeli się nie spiszemy komputerowo przez internet, to jeszcze nic nam się nie stanie, ale tak to określa ustawa, za odmowę uczestniczenia w spisie. Czyli no to właściwie też trudno interpretować. Sąd by musiał to zinterpretować. Nie wiem, czy takie kary kiedykolwiek były wymierzane. Przypomnę, tu wracam do kwestii spisu z 2011 roku, że spisu na tę skalę, czyli dotyczącego każdego, z tą liczbą pytań jeszcze nie było. W 2011 roku 100 pytań dostawały tylko niektóre osoby, wylosowane 20% populacji. Reszta miała po kilkanaście pytań, plus dane były zaciągane przez GUS z innych instytucji. Tym razem kompletnie nie wiem, dlaczego GUS nie zaciąga danych z innych instytucji. No ale nie zaciąga, tak się przynajmniej wydaje. I to też na przykład budzi moje poważne zdziwienie. No bo jeżeli GUS nas wypytuje na przykład o powierzchnię mieszkań, albo na przykład wypytuje nas, a gdzie państwo mieszkali rok temu? A co to was obchodzi, jeżeli chodzi o konkretną osobę? Tego typu dane dotyczące migracji GUS może sobie zaciągnąć od Straży Granicznej czy od Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dane dotyczące powierzchni lokali GUS może sobie zaciągnąć od przedsiębiorców, deweloperów i od samorządów. Dlaczego nas o to pyta? Tego kompletnie nie rozumiem, prawdę mówiąc. I chciałbym, żeby GUS się z tego wytłumaczył, ale jak na razie się nie tłumaczy. No więc my musimy odpowiedzieć na całą masę tych pytań i tym razem jest ich 100, wliczając pytania dotyczące emigrantów krótkookresowych i długookresowych, tak zwanych. To jest 100 pytań dla każdego, no a każde pytanie ma jeszcze po parę wariantów, czyli tak naprawdę to my musimy nad tym spisem spędzić dobrych kilkadziesiąt minut. No zwłaszcza jeżeli ktoś ma większe gospodarstwo domowe. Ale wracam teraz do sprawy tego paradoksu. Otóż GUS mówi, to są dane przeznaczone wyłącznie do użytku statystycznego, będą anonimizowane. No ale skoro tak, to powstaje pytanie, na jakiej zasadzie ktoś może zostać ukarany, jak powiedziałem, są kary za dwie rzeczy, niespisanie się, ale też za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. No i to jest pytanie. Jak można kogoś ukarać za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, jeżeli ten ktoś dostarcza danych, które mają być zanonimizowane i nie mogą być przypisane do konkretnej osoby? Czy GUS robi jakieś przesiewowe sprawdzanie? Czy może coś wyskakuje w systemie, jeżeli się nie zgadza? No ale z drugiej strony, nawet gdyby, to jak takie rzeczy można sprawdzić, jak na przykład kwestia wyznania? Ja sobie w wersji próbnej wypełniłem taki test i na przykład zaznaczyłem, że jeżeli tam jest pytanie, do jakiego wyznania religijnego, kościoła lub związku wyznaniowego pani należy, tutaj zaznaczam, jest to pytanie dobrowolne, czyli można na nie nie odpowiadać, część takich pytań jest, to podałem, że jest to inne wyznanie, szkoła Zen Kwan Um. No i co? Ktoś tutaj przyjdzie sprawdzać, czy ja jestem katolikiem, protestantem, Żydem, czy może należę do szkoły Zen Kwan Um? Pytanie, jak to zrobić? No i właśnie tego typu pytania, ale także pytania dotyczące właśnie bezpieczeństwa danych, tego, gdzie fizycznie znajdują się serwery obsługujące spis, wysłałem do rzeczniczki GUS i było to w poniedziałek. Dzisiaj, kiedy nagrywam ten wideoblog, mamy piątek rano, odpowiedzi nie dostałem. Jeżeli ktoś z GUS-u, a zwłaszcza z działu prasowego GUS ten wideoblog ogląda, no to przypominam, że zgodnie z ustawą o informacji publicznej macie Państwo 14 dni albo na udzielenie odpowiedzi, albo ewentualnie na poinformowanie mnie, że udzielenie odpowiedzi w tym czasie 14 dni nie będzie możliwe. Przypominam. Natomiast wysłałem do GUS pytania następujące. W jaki sposób można ustalić, że respondent podał dane niezgodne ze stanem faktycznym, skoro dane podlegają tajemnicy statystycznej i mają nie być wykorzystywane w żaden sposób poza statystyką? Czy GUS dokonuje jakiejś wyrywkowej lub masowej weryfikacji, a jeśli tak, to na jakiej podstawie i z użyciem jakiej technologii? Ile było przypadków ukarania respondentów za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w poprzednim spisie w 2011 roku? Jakie były to kary? Bo przypomnę, że tutaj możliwe są aż trzy, to znaczy może być to kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2. Gdzie fizycznie znajdują się serwery, na których przechowywane i przetwarzane będą dane aktualnego spisu? Jaka firma dostarczyła technologię, na której opiera się platforma spisu oraz jaka dostarczyła oprogramowanie do obróbki danych? Jakie technologiczne zabezpieczenia są stosowane w przypadku gromadzonych danych? W jakim zakresie dostęp do gromadzonych danych mogą mieć służby, takie jak Policja, ABW, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa? Ogólnie rzecz biorąc, mam takie wrażenie, że GUS trochę sobie poleciał w kulki. To znaczy oni uznali, że są wielką instytucją, robią te spisy od dawna, i w związku z tym oni się nikomu nie muszą tłumaczyć. Proszę zauważyć, że sekcje tak zwanych FAQ, czyli często zadawanych pytań, która nawiasem mówiąc jest bardzo skromna i nie odpowiada na żadne z tych pytań, które tutaj zadałem, umieścili na stronie spisu powszechnego dopiero po tygodniu od rozpoczęcia spisu, co w ogóle jest jakimś kuriozum. Oni powinni mieć to wszystko przygotowane, powinni mieć przygotowane odpowiedzi na te i inne pytania. Ale jak widać, GUS-owi się chyba wydaje, że w świadomości ludzi i w kontekście, w jakim przeprowadzają ten spis, nic się nie zmieniło i że to jest tak samo jak spis w 1995 roku. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, bo oczywiście okazuje się, i wiedziałem to, jak tylko spojrzałem w te formularze spisowe, że to jest jedna linia krytyki spisu, ta, którą ja prezentuję, czyli kwestie bezpieczeństwa, dostępu do danych, weryfikacji danych itd., itd. Ale oczywiście jest jeszcze druga linia, no bo tam pojawiają się przede wszystkim dwie płcie w tym spisie. I dokładnie tak się stało. Nie trzeba było długo czekać, a okazało się, że ponad 40 organizacji społecznych działających na rzecz praw osób LGBT kwerty domaga się wprowadzenia zmian w formularzu spisu powszechnego. W piśmie adresowanym do prezesa GUS podkreślają, że formularz w obecnym kształcie zmusza osoby LGBT do podawania nieprawdziwych danych dotyczących płci osób transpłciowych i niebinarnych oraz stanu cywilnego osób żyjących w związkach jednopłciowych. Kampania przeciw homofobii informowała już o problemie na początku spisu, a po przeprowadzeniu analizy formularza GUS ponad 40 organizacji społecznych i grup nieformalnych wystosowało wspólne pismo do prezesa GUS, wskazując na dwie główne nieprawidłowości w konstrukcji algorytmu formularza. No i tak dalej, więc bardzo możliwe jest, że spis będzie atakowany ostro po tych dwóch liniach. Ja tu jeszcze dodam, że Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył pewną rzecz. Jest to kolejna dziwna konstrukcja w tym spisie i Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo słusznie znów, Adam Bodnar punktuje, nic na to nie poradzę, bardzo słusznie to zauważył, że formularz nie powinien nas zmuszać, a zmusza nas do podania PESEL-u współlokatora. No bo współlokator może sobie tego nie życzyć. Numer PESEL to jest jego poufna dana. Ja nie lubię bardzo tego anglicyzmu dane wrażliwe, więc mówię poufne dane. Jest to jego poufna dana. I ta poufna dana jest warunkiem tego, żebyśmy my mogli zakończyć spis zgodnie z prawdą, jeżeli ktoś jest naszym współlokatorem. Bo spis działa tak, że musimy najpierw zadeklarować, że ktoś z nami mieszka, ale jak już to zadeklarujemy, to musimy podać PESEL-e tych osób, które z nami mieszkają, bo dalej nie przejdziemy, jeżeli tych PESEL-i nie podamy. A jeżeli ktoś powie nam, i może to być członek naszej rodziny nawet mieszkający z nami, a ja nie chcę podawać swojego PESEL-u, bo ja nie chcę się spisywać i w pełni świadomie podejmuję tę decyzję. Albo powie nam, nie, ja sam podaję swój PESEL, nikt nie będzie mojego PESEL-u podawał. No i w tej sytuacji nie możemy nic zrobić. To znaczy nie jesteśmy w stanie wypełnić formularza spisowego zgodnie ze stanem faktycznym. I tu wracamy do pytania właśnie o to, jak sprawdza się stan faktyczny. Jak Państwo widzą, problemów z tym jest całe mnóstwo i trudno mi nie odnieść wrażenia, że GUS po prostu w sprawie spisu zachował się no, najzwyczajniej arogancko. Rzucił nam ten formularz, powiedział, a wypełniajcie tam jakieś wątpliwości, nic nas to nie obchodzi. No bardzo jestem ciekaw, jak dalej się ta sytuacja rozwinie. Oczywiście epidemia nas nie ominie i temat epidemiczny nas nie ominie, ale tym razem zaczynam od sprawy mocno bulwersującej. Jak Państwo wiedzą, jakiś czas temu główny inspektor sanitarny, pan Saczka, postanowił skierować wniosek o pozbawienie prawa do wykonywania zawodu pana doktora Grzesiowskiego za różne jego wypowiedzi, a inny wniosek został skierowany przeciwko panu doktorowi Bartoszowi Fijałkowi za to, że zaczął mówić o częstotliwości, nadzwyczajnej częstotliwości występowania NOP-ów po przyjęciu szczepionki AstraZeneca. Podkreślam, pan doktor Fijałek mówił o NOP-ach, które są bardzo nieprzyjemne, ale trwają kilkadziesiąt godzin lub kilka dni, po czym mijają. Czyli podkreślam, nie mówił tutaj o sytuacjach bardzo poważnych. Mówił tutaj o przejściowej reakcji, ale wyjątkowo nieprzyjemnej. I również za to miał stanąć przed Naczelną Radą Lekarską, miało mu zostać wytoczone, zostało mu wytoczone postępowanie. I o tych dwóch doktorach media opozycyjne zaczęły pisać, że to skandal, że rząd tu prześladuje jednego i drugiego, a tymczasem wezwania do stawienia się przed Naczelną Radą Lekarską dostali lekarze, którzy nie są ulubieńcami tego głównego nurtu. I tu chciałbym Państwu przypomnieć, co kilka miesięcy temu, mianowicie w grudniu ubiegłego roku, mówił na Senackiej Komisji Zdrowia pan profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
Panie ministrze, trzeba zaangażować różne osoby z pierwszych stron gazy, bo takiego wpływu na świadomość ludzką, jak mają osoby, celebryci, którzy naprawdę nie mają żadnej wiedzy, mają wiedzę internetową albo gazetową, ale oni mają większy wpływ niż mowa niejednego znawcy, profesora, który mówi językiem dla społeczeństwa niezrozumiałym. Trzeba to troszeczkę zmienić styl informowania i zachęcania do akcji szczepień. To jest jeden element. Chociażby zadać pytanie, ja sobie tutaj zanotowałem, kiedy zadać pytanie społeczeństwu, a zwłaszcza tym, którzy dezinformują ludzi, i oni mają ogromny wpływ, a coraz więcej pojawia się w różnych informatorach, mediach, sceptyków co do szczepień, mówiący o zagrożeniach. Na tej liście są także i lekarze, żebyście Państwo mieli świadomość. My wszystkich tych lekarzy w tej chwili będziemy, brzydkie słowa użyję, przesłuchiwać czy wzywać do wyjaśnień ich postawy przez organy odpowiedzialności zawodowej.
No i stało się, proszę Państwa, przesłuchania się zaczęły. Lampa w oczy i mówić tu prawdę, panie Basiukiewicz, bo właśnie pan doktor Paweł Basiukiewicz jest jednym z tych, którzy takie wezwania dostali. Tu proszę, pan doktor pochwalił się, jak to wezwanie przed NRL wygląda. Oczywiście ja nie mam żadnych wątpliwości, że chodzi tutaj o ocenzurowanie głosów odrębnych, o ocenzurowanie lekarzy, którzy na przykład, tak jak pan doktor Basiukiewicz, podkreślają, że lockdown zabija, bo tak, lockdown zabija. Lockdown zabija i w sensie figuratywnym, i w sensie dosłownym. Zabija gospodarkę, relacje społeczne, edukację, naszą normalność, ale też zabija tych, którzy stracili swój majątek i tego psychicznie nie wytrzymali. Zabija tych, którzy nie mogli dostać się w normalnym trybie do lekarza, więc tak, proszę Państwa, lockdown zabija, bez wątpienia. I ci o lekarze, którzy są zwolennikami takiego stanowiska, między innymi, bo tam jeszcze dużo innych wypowiedzi dochodzi, ale wszystkie te wypowiedzi absolutnie mieszczą się w spektrum normalnej opinii, normalnej debaty w takiej sytuacji, jaką mamy. Oni zostali wezwani przed NRL i będą się musieli tłumaczyć. I o tym jakoś te media opozycyjne głównego nurtu milczą. Mało tego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka zabrała głos, ale w sprawie doktorów Grzesiowskiego i Fiałka, że to niedopuszczalne, nie można, tu kwestia wolności słowa. No więc zwróciłem uprzejmie na Twitterze uwagę Helsińskiej Fundacji, zapytałem, czy może zamierzają się wypowiedzieć również w sprawie tych lekarzy z drugiej strony, którzy wypowiadają się trochę inaczej. No i na to Helsińska Fundacja odpowiedziała już po mniej więcej 10 godzinach. Być może musiała wypracować jakieś stanowisko. Panie redaktorze, wolność słowa jest dla każdego. Nasze interwencje będą dotyczyć wszystkich, niezależnie od poglądów. W naszym stanowisku krytykujemy mechanizm dyscyplinarek za krytykę działań rządu. Zapewne będą lub już występują także dyscyplinarki za wypowiedzi sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Tu, poza wartością wolności wypowiedzi, musimy też wziąć pod uwagę kryterium odpowiedzialności za słowo. Każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie, nie generalizujemy. Czyli Helsińska Fundacja Praw Człowieka wychodzi z założenia, że jak rząd chce kogoś uciszyć, no to trzeba bronić, ale jak samo środowisko chce kogoś uciszyć, to jest aktualna wiedza naukowa. Oczywiście są to bzdury, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie ma żadnej aktualnej wiedzy naukowej. Jaka może być aktualna wiedza naukowa, panie i panowie z Helsińskiej Fundacji, na temat na przykład szkodliwości lockdownów? No to ja już pokazywałem tutaj, jak działają lockdowny, to zbadali naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. Przywoływałem te badania wielokrotnie. Więc kto tutaj ma aktualną wiedzę naukową? Czy pan doktor Basiukiewicz, czy ci, którzy obsesyjnie uważają, że lockdown powinien być jeszcze twardszy i jeszcze dłużej trwać? Oczywiście można tutaj dyskutować, a może gdyby był to krótkotrwały, ja już o tym mówiłem, krótkotrwały, mocny lockdown, ale w odpowiednim momencie wycelowany. To może tak. Ale my przecież czegoś takiego nie mamy. Mało tego, proszę spojrzeć na ten wykres. To jest wykres pełzającej 7-dniowej średniej nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, który specjalnie ograniczyłem do okresu począwszy od 1 października ubiegłego roku. I proszę sobie na to spojrzeć, a teraz proszę sobie przypomnieć, od którego momentu mamy nakaz noszenia maseczek na powietrzu, zamknięte restauracje, to już przypominam, 6 miesięcy się zbliża, zamknięte siłownie, baseny, kiedy mieliśmy zamknięte centra handlowe. Czy państwo widzą jakąkolwiek korelację tych przedsiębranych środków z tym, co jest na tym wykresie? Bo ja, dalibóg, nie widzę żadnej absolutnie. Natomiast pamiętam, że za każdym razem, kiedy podejmowano kolejne takie kroki, to wychodził tam któryś mędrzec z rządu, albo pan premier sam wychodził, albo pan minister Niedzielski mówił, no to musimy poczekać na efekty, tak, efekty, no zobaczymy efekty za tydzień, najdalej za 2 tygodnie. Widzą państwo jakieś efekty na tym wykresie? Ja nie widzę żadnych. Więc to tyle, jeżeli chodzi o aktualną wiedzę naukową, proszę państwa, z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. No, władza oczywiście zachowuje się tak, jak się zachowywała od samego początku, czyli zaczęła sobie wybierać kryterium, które jej najbardziej pasuje, byleby nie odpuścić. To znaczy, najpierw tam kiedyś była liczba przypadków. No, potem się okazało, że liczba przypadków już jest zła, bo spada. No to weszły zgony. Jak nie zgony wchodzą, to wchodzi liczba zajętych, czy procent zajętych respiratorów. No jak respiratory zaczną być zwalniane, to wejdzie znowu liczba przypadków. I tak można się bujać w nieskończoność. Zresztą już są takie osoby, które się właśnie tak w nieskończoność bujają, czy właściwie zapowiadają bujanie się w nieskończoność, jak pan minister Niedzielski, który mówi, nigdy już nie wrócimy do normalności sprzed epidemii. Albo pani Aneta Affelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, która mówi, to 3 do 5 lat w takim reżimie to będzie tak trwało.
No. Do powrotu do takiej rzeczywistości, do której przywykliśmy sprzed marca 2020 roku, no, nie będzie tak łatwo. My musimy przywyknąć do tego, że przez pewien czas, 3-5 lat, dopóki nie będziemy znali pełnej sytuacji, naszej reakcji na kolejne warianty, naszej reakcji immunologicznej, odpowiedzi na szczepienia, na to, jak długo utrzymuje się odporność, w jaki sposób wirus będzie próbował obejść nasze wszystkie metody zapobieżenia jego rozprzestrzenianiu, dopiero wtedy będziemy w miarę przyzwoicie przygotowani naukowo, strategicznie.
Czy 5 lat będziemy jeszcze żyli w takim reżimie epidemiologicznym?
Z pewnością należy przygotować się na to, że ten reżim epidemiologiczny będzie nam towarzyszył w ciągu najbliższego czasu. Ten najbliższy czas bardzo trudno jest zdefiniować. Natomiast dlaczego mówię o 3-5 latach? Jest to okres, w którym, jak podejrzewamy, dojdzie do kontaktu naszego, nieomal każdego z nas, do kontaktu z wirusem i będziemy mogli już powiedzieć o tym, że znamy populacyjną reakcję na zakażenia.
No, to też jest przykład tunelowego myślenia, takiego samego, jak mają lekarze. To znaczy pani Affelt siedzi nad tymi wykresami i twierdzi, że z wykresów jej wynika, że to będzie 3 do 5 lat trwało, to znaczy 3 do 5 lat w reżimie sanitarnym. Ci ludzie są kompletnie oderwani od rzeczywistości. Oni całkowicie nie uwzględniają konsekwencji tego, co głoszą, dla rzeczywistości i dla ludzi przede wszystkim. Proszę sobie wyobrazić, że przez 5 lat tkwimy w tym szaleństwie. Czyli maseczki, zakaz zgromadzeń, ograniczenia w sklepach i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jakieś dziecko urodziło się, no powiedzmy, w 2019 roku. Czyli 5 pierwszych lat życia tego dziecka to będzie wykoślawiona rzeczywistość. Takie dzieci, gdyby to była prawda, co mówi pani Affelt, i gdybyśmy poszli w tę stronę, takie dzieci wyjdą skrzywione psychicznie z tej epidemii. Czy pani Affelt o tym pomyślała? No pewnie nie, bo ona ma te swoje wykresiki, prawda? I poza te wykresiki nie jest w stanie ze swoją perspektywą wyjść. No ale ze swoją perspektywą chyba nie są w stanie też wyjść jakoś szerzej panowie Dworczyk czy pan Piotr Müller, rzecznik rządu, którzy zaczęli się wypowiadać, no pytani przez dziennikarzy na temat wakacji. Co z wakacjami? No pan Dworczyk powiedział tak.
Pytanie, które chcę, żebym zadało większość naszych rodaków. Co z wakacjami? Planować je czy nie? A jeśli tak, to w Polsce czy może też za granicą dałoby radę?
Planowanie w czasie pandemii jest w ogóle bardzo trudne i ryzykowne, więc ja bym namawiał wszystkich, abyśmy jednak cały czas brali pod uwagę to, że pandemia nie odeszła od nas. Zresztą jeśli mówimy o wakacjach zagranicznych czy dalszych wyjazdach, to proszę również brać pod uwagę nie tylko sytuację w Polsce, ale również sytuację w innych krajach, które są potencjalnym celem naszych wyjazdów. Dzisiaj naprawdę żyjemy w takich czasach, jeszcze pewnie półtora roku temu wydawałoby nam to się nieprawdopodobne, ale żyjemy w czasach, w których właśnie takie planowanie z wyprzedzeniem kilku miesięcy naprzód jest obarczone sporym ryzykiem.
A pan Piotr Müller nawet poszedł jeszcze dalej, bo powiedział, no wakacje będą, jak się będziemy dobrze zachowywać, czyli taka metoda profesora Horbana, który tam mówi, no tam grzecznie, grzecznie, bo jak nie, to kijem was pogonimy. Trzeba być naprawdę kompletnie oderwanym od rzeczywistości, żeby sądzić, że ludzie w czasie wakacji poddadzą się jakiemukolwiek reżimowi sanitarnemu. Oczywiście, że się nie poddadzą. Mało tego, ja uważam, że już pomijam skutki psychiczne, gdyby możliwość wyjazdu na wakacje ludziom ograniczyć. Ale ja uważam, że nie da się już nawet wprowadzić kolejnego lockdownu jesienią. To znaczy, no formalnie to może się da. Natomiast nastąpi taka, powiedziałbym, cicha rewolucja. Pomijam już skutki sondażowe dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla Zjednoczonej Prawicy. Ale nastąpiłoby wtedy już kompletne rozjechanie się, które i tak już obserwujemy, rzeczywistości formalnej z rzeczywistością nieformalną. No to byłby już totalny PRL, czyli władza by tam sobie chodziła, mówiła, no zamknęliśmy to, tamto i siamto, natomiast obywatele by robili swoje. I tutaj chciałbym przejść do kwestii dyskusji w ogóle o tym, co się dzieje. Kiedyś już Państwu w jednym z wcześniejszych wideoblogów mówiłem o tym, że taka dyskusja żywa intelektualnie odbywa się we Francji, gdzie jest taka specyficzna grupa takich filozofów celebrytów. Najbardziej znani francuscy filozofowie, zresztą w większości raczej liberalni czy lewicowi, tacy jak Bernard Henri Lévy na przykład, są tam traktowani, no, po celebrycku. Jest taka grupa, która chodzi do mediów, która poza pisaniem książek, poza wykładaniem na uniwersytetach jest bardzo często zapraszana. To jest coś, prawdę mówiąc, czego Francuzom zazdroszczę, bo u nas takiej grupy filozofów, intelektualistów w zasadzie nie ma, niestety. No i może dlatego też ta dyskusja wygląda tak, jak wygląda. Otóż jest sobie taki filozof, no właściwie trudno powiedzieć, no można powiedzieć, że liberalny. Na pewno zadeklarowany ateista, ponieważ jego książki dotyczące tak zwanej moralności ateistycznej również wychodziły w Polsce. Z całą pewnością nie jest to nihilista, to jest filozof wręcz walczący z nihilizmem. Z mojego punktu, konserwatywnego punktu widzenia, postać powiedziałbym raczej pozytywna. André Comte-Sponville. Akurat o nim tutaj mówię, dlatego że jego wypowiedzi w ostatnim czasie stały się głośne. Tutaj przepraszam, że bez tłumaczenia w oryginalnej francuskiej wersji. Proszę przez chwilę posłuchać. Oczywiście ci z Państwa, którzy znają francuski, zrozumieją. Ja za chwilę powiem, o czym tutaj André Comte-Sponville mówi. Jego występu w radiu Euro 1, gdzie mówił właśnie, argumentował na temat swojego stanowiska, jeżeli chodzi o lockdown, czy też o coś, co bardzo celnie zaczyna być w Polsce nazywane sanitaryzmem.
J'ai choqué en disant que surtout la santé n'est pas la valeur suprême. Et là encore, que ça ait pu choquer, non, c'est quand même très étonnant.
Mais vous ne faites pas semblant. Je comprends, je vous ai lu, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que c'est un propos assez, pour ne pas dire choquant, disons iconoclaste, transgressif.
Attendez, est-ce qu'il est écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, est-ce qu'il est écrit dans les évangiles, prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne? Non, il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime.
Ça, c'est ce que vous appelez...
J'espère ne pas être le seul dans ce pays judéo-chrétien à penser que l'amour est une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies, que je sache, santé, égalité, fraternité.
Mais pour aimer,
il est écrit liberté, égalité, fraternité. J'espère ne pas être le seul dans ce pays à penser que la liberté est une valeur supérieure à la santé. Non, la santé n'est pas la valeur suprême. D'ailleurs, la santé n'est même pas une valeur du tout.
Mais c'est ce que vous appelez le pan-médicalisme. Voilà. C'est bien ça.
Le pan-médicalisme, c'est le mot que vous avez employé. C'est faire de la santé à tort la valeur suprême.
Mais ça veut dire que... Parfois, peut-être, pardonnez-moi,
non, la santé n'est pas une valeur, c'est un bien.
Pardon.
Je fais une différence entre les biens et les valeurs. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui est estimable ou admirable. Bien, celui qui vous dit qu'il n'y a rien au-dessus de la santé, c'est du nihilisme sanitaire.
I co tam mniej więcej mówi André Comte-Sponville? Bardzo podoba mi się jego wypowiedź, gdzie on powiada, czy w Ewangelii jest napisane, że masz dbać o swoje zdrowie tak, jako Bóg dba o swoje? Nie, mówi André Comte-Sponville. Jest napisane, macie się miłować nawzajem tak, jako i Pan Bóg was umiłował. No to jest też dosyć zabawne, że zdeklarowany ateista odwołuje się do Ewangelii, ale akurat w przypadku Comte-Sponville'a to odwołanie uważam, że jest absolutnie szczere i sensowne. I dalej André Comte-Sponville mówi, że zdrowie samo w sobie nie może być naczelną wartością. Zdrowie wyłącznie do czegoś służy. Ono służy do tego, żeby osiągnąć szczęście, żeby móc kogoś otoczyć miłością, a nie do tego, żeby po prostu je mieć. No to jest tak jak z pieniędzmi. Posiadanie pieniędzy samo w sobie nie może być celem, bo jest to nihilizm. I zresztą Comte-Sponville mówi, że zdrowie samo w sobie i nacisk na zdrowie samo w sobie to jest nihilizm sanitarystyczny. I dokładnie tak właśnie jest. Nihilizm sanitarystyczny. Niestety u nas tego typu dyskusja w zasadzie nie istnieje, co też dowodzi tego, w jakim grajdole intelektualnym żyjemy. A jeżeli nawet ta dyskusja istnieje, no to ona istnieje gdzieś marginalnie. Mogą ją Państwo znaleźć no, w takich miejscach jak ten wideoblog, ale raczej próżno jej szukać w głównonurtowych mediach. Trudno nie powiedzieć paru słów o tym, jak rosną znów napięcia w Zjednoczonej Prawicy, tym razem od strony Jarosława Gowina. Ja o tym długo mówił nie będę, natomiast te deklaracje w ostatnim czasie, które Jarosław Gowin w różnych wypowiedziach publicznych rzucał, to znaczy, że jest ostatnia szansa na dogadanie się, PiS powinien zacząć szanować koalicjantów, bo jeśli nie, to możemy iść w stronę przyspieszonych wyborów, a to, nawiasem mówiąc, ładnie konweniuje z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, że on przyspieszonych wyborów raczej nie przewiduje, ale nie wyklucza. Otóż tutaj przez chwilę tylko chcę się zastanowić nad pewnym paradoksem Jarosława Gowina, bo proszę zobaczyć, Jarosław Gowin o coś walczy i Zbigniew Ziobro też o coś walczy. Tam był taki ciekawy, incydentalny sondaż, jeden, w którym Solidarna Polska przekraczała samodzielnie próg 5%. No, na ile jest to wiarygodny sondaż, to zobaczymy. Jeżeli to się będzie powtarzać, to będzie można mówić o jakiejś wiarygodności, ale na pewno nie po jednym sondażu. W każdym razie, jeżeli byśmy postawili obok siebie Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina i zapytali tak przeciętnie zainteresowanego polityką Polaka, o co chodzi Zbigniewowi Ziobrze, no to ten Polak jest w stanie powiedzieć. No pewnie powie coś o sądach, obojętnie jak oceni tę sytuację, ale na pewno nawiąże do kwestii zmian w sądownictwie. Czy to dobrze, czy źle, to pomijam. Pewnie powie coś o kwestii Unii Europejskiej, że Ziobro tam no, jest tak bardziej konfrontacyjnie nastawiony wobec Unii Europejskiej. No i może jeszcze przypomni sobie parę innych rzeczy. Może na przykład sobie przypomni kwestię tego, że ludzie ze środowiska Ziobry nawiązują do spraw klimatycznych, do kosztów prądu i tak dalej. A jeżeli się go zapyta, a o co chodzi Jarosławowi Gowinowi? No mniej więcej tak to będzie wyglądało. Ci dwaj ludzie z dwóch skrzydeł zjednoczonej tak zwanej prawicy próbują jakoś walczyć o niezależność i obaj są zmuszeni do zaplanowania niezależnego startu w kolejnych wyborach parlamentarnych, tylko że Zbigniew Ziobro jest w stanie pokazać, o co mu chodzi i buduje sobie no, jakiś tam zrąb własnego programu, własnej grupy poparcia, konkurując, nie od wczoraj, bo to już od wielu, wielu miesięcy, konkurując o elektorat ewidentnie z Konfederacją. Natomiast Jarosław Gowin, nie wiadomo o co mu chodzi. To znaczy wiadomo o co mu chodzi, jeżeli ktoś się zajmuje zawodowo polityką, tak jak ja, no to widzi, że tam jest kwestia wypełnienia tych stanowisk w rządzie, które przypadają w tej chwili tak zwanym bielanowcom, że to jest kwestia tego pełzającego puczu w porozumieniu, tego jak do tego jest nastawiony Jarosław Kaczyński. Wszystko okej, ale to są sprawy ściśle wewnątrzpolityczne. Natomiast na zewnątrz, no jeżeli Jarosław Gowin myśli o tym, żeby budować jakąkolwiek niezależną pozycję, nawet gdyby miał startować w przyszłości z jakiejś innej koalicji, czyli być tylko elementem składowym tej koalicji, to o co mu chodzi? To jest też pytanie polityczne, poważne pytanie polityczne o Jarosława Gowina. O co mu chodzi? O co właściwie mu chodzi? I tu przechodzę do sprawy tego, że coraz więcej wiemy na temat Nowego Ładu. Pojawiają się kolejne przecieki, no między innymi już pan minister Kościński powiedział, że nie jakie 30 tysięcy kwoty wolnej, no 15-20, zresztą pewnie też nie dla wszystkich, bo nie ma powodu przyjmować, że PiS tym prezentem obdarzy wszystkich. Prawdopodobnie to będzie tak jak jest w tej chwili, kwota wolna degresywna i pewnie ci tak zwani bogacze, krezusi, którzy tam zarabiają, nie wiem, po 5 tysięcy brutto miesięcznie, już w ogóle tej kwoty wolnej nie zobaczą. No ale też wiemy przede wszystkim, że bardzo ograniczone najprawdopodobniej miałoby być odliczanie składki zdrowotnej. I tu trochę wracam do Jarosława Gowina. Gdzie jest głos Jarosława Gowina w tej sprawie? Jarosław Gowin, który próbował się pozycjonować jako sojusznik przedsiębiorców, również ludzi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, milczy. Nic, nie wiadomo. No okej, no może czeka, aż w pełni zostaną przedstawione propozycje z Nowego Ładu, ale może to będzie trochę za późno. W każdym razie widać, że tutaj głosu Jarosława Gowina też nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o Nowy Ład, no to tak jak powiedziałem, wiadomo już, że pewnie nacisk będzie tu położony przede wszystkim na kwestię składki zdrowotnej, która ma być obliczana proporcjonalnie do dochodu, czyli nie będzie już możliwości zapłacenia jej swojego rodzaju ryczałtem. No jest mowa też o skasowaniu podatku liniowego dla przedsiębiorców. To są wszystko zmiany, które uderzą potężnie w ludzi, którzy zarabiają sami, którzy pracują na własny rachunek, nie tylko w jednoosobowe działalności gospodarcze. I dokładnie stałoby się to, co ja przewidywałem jakiś czas temu w jednym ze swoich tekstów. To znaczy, mielibyśmy sytuację, w której, tak jak deklarował Tadeusz Kościński, zmiany podatkowe zostają neutralne generalnie, ale oczywiście następuje przetasowanie wewnątrz grup podatników, czyli coś tam niby dajemy tym najbiedniejszym, w tym emerytom, bo takie analizy zaczęły się już pojawiać, że ta kwota wolna, to tak naprawdę chodzi tu głównie o emerytów, dlatego mówię, że ona pewnie będzie bardzo agresywnie degresywna, czyli że będzie malała bardzo ostro wraz ze wzrostem dochodów, natomiast pozostali no, będą się musieli do tego dołożyć, prawda? Zwłaszcza ci, z których tam jeszcze coś się da wycisnąć, chociaż już ich coraz mniej zostało. Czyli, że będzie to uderzenie w klasę średnią, ale to będzie też uderzenie w możliwość zgromadzenia majątków. I to jest moim zdaniem najgorsza cecha rządów PiS. To znaczy ludzie w trzeciej RP próbowali, bo to jest naturalna tendencja ludzi, przynajmniej tych, którzy moim zdaniem zdrowo myślą o sobie, swojej przyszłości, swojej zamożności, pomyślności. Tendencja do tego, żeby coś zgromadzić, coś mieć własnego, coś mieć na własność, mieć jakieś oszczędności, mieć własne mieszkanie, mieć własny samochód. Jeżeli przychodzą do władzy socjaliści, to wszystko to rozwalcowują. Jak ktoś ma więcej, to już się staje wrogiem, którego trzeba wydoić. I niestety wszystkie informacje, jakie słyszymy w tej chwili na temat Nowego Ładu, idą dokładnie właśnie w tę stronę. Że to będzie wydojenie tych, którzy coś zaczęli mieć, po to, żeby rozwalcować tam bardziej porówno. No, oczywiście są w tym też jakieś zapowiedzi pozytywne. Na przykład, gdyby rzeczywiście miał zostać wreszcie zwaloryzowany próg podatkowy. Z tych nieszczęsnych, trwających chyba już od 11 lat 85 tysięcy, podobno do 120 tysięcy. No, to byłby plus. Tylko proszę pamiętać, że głównym założeniem, jakie PiS przyjął, jest to, że to mają być zmiany neutralne dla budżetu. Czyli, że oni z całości masy podatników nie ściągną mniej. Oni tylko pozmieniają obciążenia, więc jeżeli ktoś się cieszy, że będę miał wyższy próg, czyli mniej zapłacę w drugim progu podatkowym, to niech się tak nie cieszy, bo na pewno zapłaci gdzieś indziej więcej. No i wreszcie jeszcze jedna ważna tutaj sprawa, to znaczy, że wszystko to ma zasilić służbę zdrowia. To znaczy rząd chce zebrać więcej pieniędzy po to, żeby zasilić służbę zdrowia, no bo oczywiście wokół służby zdrowia się w tej chwili koncentrują społeczne emocje. I to jest znów przykład najgorszej, takiej bardzo reaktywnej polityki. Bo co to oznacza? No to oznacza, że przez 6 lat PiS rządził, no powiedzmy przez 5, zanim się zaczęła epidemia, przez 5 lat PiS rządził, służba zdrowia była w takim stanie, który zaczął wychodzić na potęgę właśnie teraz w czasie epidemii. No, mieli 5 lat, żeby to naprawić. Nic z tym nie zrobili, widzimy skutki. Teraz zaczęła się epidemia, ludzie umierają, bo się nie mogą dostać do lekarza. To PiS mówi, nie, no my się ściągniemy potężne pieniądze na służbę zdrowia i będzie wspaniale działać. No tylko, że służba zdrowia nie będzie działać wspaniale wyłącznie od tego, że się na nią wywali nie wiadomo ile pieniędzy. Na służbę zdrowia można przeznaczyć w zasadzie dowolne pieniądze. To może być nie 6% PKB, ale 16% PKB. I to wszystko może zostać, przepraszam za wyrażenie, ale tu odwołam się do klasycznego języka świata według Kiepskich, przepierdziane w kij. Nic z tego po prostu nie będzie, jeżeli się nie przeorganizuje służby zdrowia. Więc ja bym raczej, zamiast słyszeć znowu, ile to pieniędzy z nas wydoją i przeznaczą na służbę zdrowia, to raczej chciałbym usłyszeć, na co te pieniądze pójdą i jak PiS zamierza służbę zdrowia zreformować. I jeszcze dwa słowa, jeżeli mówimy tu o Nowym Ładzie, na temat tego, co on może oznaczać dla przedsiębiorców. Oczywiście wszystko to są na razie pomysły. One mogą mieć postać również gotowych projektów ustaw. No i teraz jest pytanie, jak zachowają się koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tych konkretnych ustaw. Może być tak, że jeden i drugi koalicjant postanowi ich nie poprzeć. Zbigniew Ziobro, dlatego że to pomysły wychodzące ze środowiska Mateusza Morawieckiego. Jarosław Gowin, bo może będzie chciał jednak przypodobać się ludziom prowadzącym działalność gospodarczą. No tylko, że PiS ma zawsze jeszcze sojusznika w lewicy. Niestety. I to jest naturalny sojusznik PiS, ponieważ PiS, tak jak powtarzam wielokrotnie, wbijam do głowy, PiS nie jest partią prawicową. PiS to jest socjaldemokracja, to jest klasyczna partia socjaldemokratyczna, która doskonale się w sprawach gospodarczych dogaduje z lewicą. Więc niestety, nawet jeżeli opór będą próbowali stawić współkoalicjanci, to lewica zawsze jest na wyciągnięcie ręki i najbardziej durne socjalistyczne pomysły Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego lewica bardzo chętnie poprze. I żeby nam się to jeszcze taką ładną klamrą spięło, cały ten wideoblog, skoro mówię o lewicy i o tym, dlaczego ona chętnie poprze pomysły PiS, to przejdźmy teraz do niejakiej pani Hani Zagórskiej. Pani Zagórska, która jest partnerką życiową takiego dosyć pentakowatego publicysty krytyki politycznej, którego nazwiska tu nie będę wymieniał, żeby go nie reklamować, taka wyjątkowo obrzydliwa postać ten pan, założyła zbiórkę i pisze o tej zbiórce tak. Urodziłam się 2 kwietnia 91 roku w Szamotułach. W tym roku kończę 30 lat. Wszystkiego najlepszego. Niektóre z was pytają mnie, nie wiem dlaczego niektóre z was, to jakaś dyskryminacja płciowa, bo to ewidentnie skierowane tylko do kobiet. Kobiet, Boże, co ja powiedziałem? Pytają mnie, co bym chciała dostać? Wystarczy mi pamięć i obecność w relacji, to najważniejsze. Jakaś dziwna interpunkcja, no ale tak pani Zagórska pisze. A poza tym, komputer stacjonarny plus artykuły biurowe, żebym miała swoje biuro domowe, miejsce do pracy. Marzę o tym, uwierzcie, może jesteście w stanie mi pomóc. Dzięki tej zrzutce kupię komputer, powstanie moja wymarzona przestrzeń do nauki, pisania, pracy, robienia rzeczy, grania w gierki i spotykania się z terapeutką. Dziękuję za każdą ciepłą myśl i polską złotówkę. Czyli 30-letnia pani Zagórska, jak rozumiem w pełni sprawna osoba, aktywistka, bo tak się określa, nie może sobie na ten komputer zarobić, jak każdy normalny człowiek, tylko odprawia żebry w internecie. No i mniej więcej taka była reakcja na tę jej zrzutkę wielu osób. No to na przykład państwo widzą, ktoś zaproponował bardzo uczciwy układ pani Zagórskiej. Niech pani przyjdzie do mnie umyć okna, zapłacę za mycie okien. Ale odzewu nie było. I to jest właśnie sposób myślenia współczesnej lewicy, która oczekuje, że wyciśnie się z tych, którzy tam jeszcze coś mają, a taka pani Zagórska wraz z partnerem będą mogli sobie leżeć i robić zbióreczki w internecie, a najlepiej w ogóle, żeby państwo im zapłaciło. Znaczy, żeby państwo im kupiło ten komputer, opłaciło mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. To przecież to jest ten sam model, który pan Margot realizuje ze swoimi tam koleżankami, kolegami i różnymi tymi LBT kwerty tam ze stop bzdurą w postaci zbiórek, z których się nigdy nie rozliczyli. I takich ludzi PiS bardzo chętnie weźmie sobie jako swoich sojuszników. No oczywiście nie stop bzdurą, ale już pana Boże, znowu się pomyliłem, towarzysza Zandberga, no to owszem, bardzo chętnie. Wiem, znów nie brzmiałem specjalnie optymistycznie, ale cóż zrobić, ja tu nie jestem od tego, żeby brzmieć optymistycznie. Bardzo państwu dziękuję, do następnego razu, Łukasz Warzecha, kłaniam się.